Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I drodzy Państwo, tak jak obiecaliśmy, za chwileczkę spotkanie z Janiną Bąk, autorką bestsellerowej książki Statystycznie rzecz biorąc. Mówimy tutaj o tej pierwszej części, a przed nami już najnowsze dzieło pani Janiny. Też Statystycznie rzecz biorąc, numer 2.
Czyli jak zmierzyć siłę tornada za pomocą gofra. Tak. Trochę to dziwnie i pokrętnie brzmi, ale wszystko się sprawdzi zaraz.
Tak, ja już mówiłam, że pani Janina jest dla mnie mistrzynią, jeśli chodzi o tworzenie, projektowanie rozdziałów do swoich książek. Czy pani Janina jest z nami?
A jestem, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie, niezmiernie nam miło i jesteśmy pod wrażeniem. Joanna, od tego chcę zacząć właśnie, że sprzedała pani, i uwaga, 120 egzemplarzy?
Tysięcy. 120 tysięcy, tak.
Tysięcy książki. I jak to się robi, proszę nam powiedzieć, bo rozumiem, że to nie tylko książka w postaci, no książki, tak, wydrukowanej tradycyjnie, ale również audiobooki pewnie.
Tak, była książka, była i jest wciąż dostępna zarówno w papierze, jak i w e-booku i w audiobooku. Miała również, jako jedna z niewielu książek, okładkę przetłumaczoną na język, na transkrypcję dla niewidomych, tak żeby osoby niewidome również mogły tę książkę w jakiś sposób zobaczyć. Ten wynik 120 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, no przyznam, że on zaskoczył zarówno mnie, jak i wydawcę, ale on nas bardzo cieszy, bo to chyba oznacza, że to nie jest tak, jak my lubimy myśleć, że mamy tego statystycznego Polaka, który czyta pół książki rocznie, a i tak w sumie to nie jest to książka, tylko, nie wiem, instrukcja obsługi miksera, tylko że jesteśmy zainteresowani również książkami.
Bo książka w postaci, no książki, tak, wydrukowanej tradycyjnie, ale również audiobooki pewnie.
Tak, była książka, była i jest wciąż dostępna zarówno w papierze, jak i w e-booku i w audiobooku. Miała również, jako jedna z niewielu książek, okładkę przetłumaczoną na język, na transkrypcję dla niewidomych, tak żeby osoby niewidome również mogły tę książkę w jakiś sposób zobaczyć. Ten wynik 120 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, no przyznam, że on zaskoczył zarówno mnie, jak i wydawcę, ale on nas bardzo cieszy, bo to chyba oznacza, że to nie jest tak, jak my lubimy myśleć, że mamy tego statystycznego Polaka, który czyta pół książki rocznie, a i tak w sumie to nie jest to książka, tylko, nie wiem, instrukcja obsługi miksera, tylko że jesteśmy zainteresowani również książkami popularno-naukowymi i trochę chcemy lepiej zrozumieć świat. Dlatego ten wynik, no tak personalnie mnie bardzo ucieszył, że 120 tysięcy osób przekonało się, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić.
My też, przyznajemy, byliśmy pod wrażeniem tego wyniku, tym bardziej, że często od wydawców słyszymy, ile książek sprzedają jednego autora i później dopiero po jakimś określonym limicie robią tak zwane dodruki, a później jeszcze raz dodruk robią. Tutaj tych dodruków coś czuję, że było wiele.
Było, ale właśnie mamy takie dane. Ja na przykład ostatnio sprawdzałam, bo właśnie w temacie tego, że statystyka ma odpowiedź na każde pytanie tego świata, to sprawdzałam, w jaki sposób śmierć autora wpływa na sprzedaż książki. Nie, żebym była zainteresowana, ale tak sprawdziłam i okazuje się, że wpływa pozytywnie, ale tylko jeśli autor umrze w 3 lata po premierze. Bo jak później to już bez znaczenia. No.
Dobrze. Jeszcze pani powiem, przepraszam cię, Joanno, taką historyjkę z wczoraj, bo z kolegą, który realizował nasz program, rozmawialiśmy o pani książce i on ją czytał i był zachwycony i powiedział, że wziął na wakacje, siedzi na plaży, czyta i żona bardzo była niezadowolona, bo on cały czas się podśmiewywał i mówi, przestań się śmiać.
I przestań
ludzie
czytać.
Na nas patrzą, przestań czytać. On przeczytał.
No, to to jest mi przemiło i jeśli to jest właśnie taki skutek uboczny, że przy okazji przy tej książce można się uśmiechnąć, to też mnie to cieszy. No, statystycznie rzecz biorąc, myślę, że potrzebujemy więcej uśmiechu w życiu.
Pani Janino, my szczerze gratulujemy, że udało się pani przekonać tak wiele osób, że statystyka, matematyka, nauka mogą być naprawdę cudowne, fajne i warto się z nimi na pewno zapoznać, a pani stawia bardzo mocny nacisk na statystykę. Przecież pani, czy pani nadal jest nauczycielem akademickim, czy już pani zaprzestała?
Nie, już nie pracuję na stałym etacie na uczelni. Zakończyłam tę przygodę, i to jest dobre słowo, przygoda, fantastyczną kilka lat temu. Teraz pojawiam się na wykładach gościnnych, bo wciąż trochę za studentami i przekazywaniem wiedzy tęsknię.
No, studenci tutaj bardzo często pojawiają się w pani książkach.
Ja wiem, bo prawda? Dużo im zawdzięczam. Tak naprawdę to, że dostałam ten przedmiot statystyki tak. Kilka lat temu, jako pierwszy do nauki, no zmusiło mnie to do tego, żeby szukać nieoczywistych przykładów i ciekawych przykładów, żeby ci moi studenci chcieli przychodzić na tą 9 rano na te wykłady, więc tak naprawdę gdybym nie musiała te kilka lat temu dla moich studentów zacząć się zastanawiać, okej, jak zrobić, żeby ta statystyka była naprawdę fascynująca i żeby tam synapsy nam tańczyły makarenę, czytając te przykłady, no to pewnie nie miałabym teraz tej książki, więc wszystkim moim studentom dziękuję.
Studenci, rozumiem, drążyli te tematy, tak? I stąd pojawiało się dużo takich nieoczywistych, zaskakujących fraz, które pani wykorzystuje w tych książkach.
Tak. Za każdym razem, jak chcieli wiedzieć więcej, to mnie oczywiście bardzo też cieszyło. Ale myślę, że z nauką i statystyką jest taki problem, że bardzo wiele osób podchodzi do tych dyscyplin z pewnym strachem. I ja zauważyłam, że gdy przychodziłam na zajęcia, to tak naprawdę największym problemem moich studentów nie było to, że nie znali wzorów czy definicji. Zresztą nie muszą znać, bo teraz tak naprawdę każdy z nas ma te definicje i wzory w kieszeni, we własnym smartfonie, jeśli potrzebuje je znaleźć. Największym problemem było to, że mieli w sobie niesamowite pokłady strachu przed tymi dyscyplinami i braku wiary we własne możliwości. I do dziś za każdym razem, gdy słyszę, że ktoś mówi, że gdzieś tam w toku edukacji ktoś mu powiedział, że jest głąbem matematycznym i się do tego nie nadaje. I nie, on jest humanistą, powinien tam biegać po polu i rozmawiać z motylami, ale broń Boże nie rozliczać podatków. To jest mi bardzo smutno i myślę sobie, że jest to trochę porażka edukacji, jeśli ktoś skończył szkołę z takim poczuciem, że się do czegoś nie nadaje. Ja zawsze powtarzam, że nie ma głąbów matematycznych, są tylko źli nauczyciele albo tylko... Nie wiem, ktoś może nie miał sposobności się tego wszystkiego nauczyć, ale zawsze można to nadrobić.
Wczoraj wieczorem, kiedy kończyliśmy program, to zapraszaliśmy na spotkanie z panią właśnie dziś. Ja wtedy powiedziałam, że ja bym bardzo chciała się zapisać na takie prywatne lekcje do pani. Na korepetycje. O, to może lepsze określenie. I tak sobie myślę, czy staram sobie wyobrażać, jak pani prowadzi te zajęcia. Czy to jest rzeczywiście tak, jak pani tutaj opisała w książce, czy chcąc zachęcić swoich studentów, młodych ludzi, starszych ludzi do tego, żeby popatrzyli na statystykę troszeczkę inaczej, bez tego lęku, o którym pani mówiła przed chwileczką, to sięga po pani po takie hasła, jak na przykład tutaj z książki, czy Szekspir był analfabetą? To pytanie.
Tak, bo jeśli właśnie spojrzymy na ten spis treści, to faktycznie to są tytuły, rozdziały typu dlaczego warto mieć wegetarianina na pokładzie samolotu, tak. Albo czy żółty ser powoduje koszmary, albo czy telewizyjny serial może uratować życie, to celowo tak właśnie wymyśliłam, żeby każdy rozdział zaczynał się od takiego tytułowego pytania, które trochę zaciekawi, bo zdaję sobie sprawę właśnie, jak trudno dyscypliną do przekazywania jest statystyka, więc trochę potrzebowałam zaprojektować ciekawość w toku wyjaśniania tych wszystkich rzeczy, ale przy okazji nikogo nie oszukuję, naprawdę można się z tej książki dowiedzieć, czy telewizyjny serial może uratować życie i czy Szekspir był analfabetą, więc zaczynamy od takiego dość abstrakcyjnego, ciekawego pytania. Uczymy się czegoś o statystyce i jeszcze przy okazji mamy świetne anegdotki na niedzielny obiad z rodziną, więc doskonale.
To już za chwilę zajmiemy się pani drugą książką, Statystycznie rzecz biorąc. Janina Bąk jest naszym gościem. Robimy krótką przerwę i wracamy za chwilę. Tu Radio Poznań, 2 godziny dla radiowej rodziny. To była grupa Hot House Flowers i Don't Go, utwór, który wygrał Eurowizję jakiś czas temu. Dzisiaj Statystycznie rzecz biorąc 2 i autorka tej książki Janina Bąk jest naszym gościem. Statystycznie rzecz biorąc, to pani chyba już wie, kto wygra w tym roku Eurowizję.
No nie, no takich statystyka trochę potrafi przewidywać przyszłość, na przykład w kwestii sondaży wyborczych.
O, znaczy, o ten rozdział sobie tutaj zaznaczyłem tak, niebieską karteczką. Tak. Mm-hmm.
Ale niestety w kontekście Eurowizji nie. To znaczy pewnie jest tam jakieś, można oszacować prawdopodobieństwo, kto wygra, kto nie, ale to jest jedno z tych pytań, na które nie mamy odpowiedzi. No prawdą jest, że takich pytań jest trochę. Na przykład dzisiaj się zastanawiałam, jeśli chodzi o takie statystyki, które mnie interesują, a których nie znam. Statystycznie ile osób zaginęło i nigdy nie odnalazło się w podziemiach dworca w Poznaniu, szukając toru 8 na peronie 4B, będącym przedłużeniem peronu 11? Na przykład.
O, muszę sprawdzić. Wie pani, w ogóle muszę iść. Dawno nie byłem na dworcu tutaj w Poznaniu.
Tak, na 4B przedłużenie 9. Tak. Kocham, tak, dworcu w Poznaniu.
Wcale się nie zdziwiłam, że sobie pani zadała takie pytanie.
Jeśli my też się zgubiliśmy tam kilka razy.
Dobrze, pani Janino, no dobrze. No, statystyka jest niezwykle nam potrzebna. Praktycznie nas otaczają cały czas różne dane statystyczne. To jak w takim razie nie dać się wkręcić, nie dać się oszukać wszystkim wykresom na przykład?
Tak naprawdę statystyka właśnie otacza nas wszędzie i za każdym razem, gdy ktoś mnie pyta, do czego mi w życiu jest przydatna statystyka, no to najkrótsza odpowiedź brzmi do wszystkiego, bo nieważne, czy idziemy wziąć kredyt, czy łykamy tabletkę na ból głowy, to wszystko są jakieś tam obliczenia statystyczne. I myślę, że im więcej wiemy o samej metodzie naukowej i samym procesie dochodzenia do prawdy i do jakiejś odpowiedzi, tym bardziej jesteśmy kompetentni, żeby móc następnie ocenić, czy na przykład dane badanie naukowe, czy dana liczba, dana statystyka ma sens, czy nie. I tutaj jest kilka pytań, które musimy sobie zadać, ale takie podstawowe to na przykład kiedy i gdzie przeprowadzono badanie, kto je przeprowadził, na jakiej próbie, czyli kogo zbadano i jak tę populację zdefiniowano. Ile osób spytano, na przykład, jeśli mówimy o sondażach opinii, czy sondażach wyborczych, ale nawet takie rzeczy, jakie pytanie zadano, bo w rozdziale o sondażach wyborczych właśnie o tym piszę, o tych takich niuansach, które mają znaczenie dla tego, czy nasz wynik będzie rzetelny, czy nie, czyli to, jak zadamy pytanie, bo pytanie, kogo pan popiera, to jest zupełnie inne pytanie niż na kogo będzie pani głosować, na przykład. W książce też przytaczam takie mikroeksperymenty, w których okazywało się, że to, w jaki sposób odpowiemy na pytanie, zależy od tego, w którym miejscu kartki to pytanie się pojawi. Więc tu jest masa takich elementów, które razem składają się właśnie na decyzję o tym, okej, czy to jest badanie, któremu mogę ufać, czy nie.
Tutaj w tym rozdziale o sondażach wyborczych pisze pani w tytule, dlaczego Trump wygrał, choć nikt na niego nie głosował. I przyznajemy, ten tytuł pciąga niesamowicie. Cała formuła tego rozdziału to rzeczywiście jest świetnie napisane, ale proszę mi powiedzieć, dlaczego mamy zacząć od zupy pomidorowej?
Ach, dlatego że ja uważam, że rzeczy trudne najlepiej tłumaczy się na rzeczach przyjemnych, aha, na przykład zupie pomidorowej i faktycznie, gdy tłumaczę błąd statystyczny, skąd on się w ogóle wziął, co dla nas oznacza, gdy patrzymy na sondaż, no to zaczynam od takiej metafory zupy pomidorowej.
No dobrze, ale ten błąd statystyczny rozumiemy, że jest bardzo istotny jednak.
No jest, jest, oczywiście, ale możemy go zmierzyć, więc mogę z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ostateczne wyniki wyborów będą się różnić tam o na przykład 1 punkt procentowy. I to jest bardzo cenna informacja, ale jakby ta zupa pomidorowa to jest jedna z tych metafor, która zauważam, że do ludzi trafia i bardzo łatwo ją zapamiętać. Czyli, że tak jak żeby zdecydować, czy zupa pomidorowa jest dobra, czy nie, to nie musimy wypić całego garnka, tylko możemy ją odpowiednio zamieszać, żeby wziąć sobie jakąś reprezentatywną porcję zupy i na podstawie tej spróbowanej porcji ocenić, czy zupa jest dobra, czy nie. No to tak samo sondaże opinii publicznej badają jakiś wycinek populacji i na podstawie takiego mniejszego wycinka no, mówią o większej grupie osób. Czyli tak naprawdę tłumaczę badanie indukcyjne, tylko że na zupie pomidorowej, co jest znacznie przyjemniejsze.
No a bardzo ważna w zupie pomidorowej jest ta warstwa tego delikatnego tłuszczyku. Pani o tym pisze.
No tak, tak. No właśnie nie wszyscy lubią. Żeby sprawdzić, jak dużo osób lubi, też trzeba by przeprowadzić czytelny sondaż. No oprócz tych ludzi, co tam nie będą mogli odpowiedzieć, bo wciąż błądzą na dworcu w Poznaniu.
Dobrze, no to a ja może jeszcze posłużę się jednym rozdziałem, tytułem, bo jesteśmy teraz w trakcie matur i to pytanie, czy warto zabrać konia na maturę z matematyki?
Tak, właśnie. W poniedziałek była matura z matematyki i właśnie dotarło do mnie, że mam nadzieję, że jak najwięcej maturzystów zdążyło przed tą maturą przeczytać ten rozdział. Tak naprawdę ten rozdział o tym, czy warto zabrać konia na maturę z matematyki, jest trochę próbą naukowej odpowiedzi na pytanie, czy istnieją te głąby matematyczne. Mhm. To znaczy przedstawiam tam badania nad zmysłem liczby, czyli naszą takimi intelektualnymi zdolnościami do liczenia i szacowania, żeby znaleźć właśnie odpowiedź na pytanie, czy te umiejętności matematyczne to jest coś, co mamy wrodzone i jeśli dostaliśmy ten dar, no to już będziemy geniuszami rozliczania pitów, ale jeśli nie, no to już nigdy nie policzymy tam promocji na sera w supermarkecie, czy też da się tego nauczyć. I nie będę spoilerować, jaka jest odpowiedź, ale tak, w odpowiedzi pomogą nam konie, muszki, owocówki, z tego co pamiętam, i niemowlaki.
Mm-hmm. Tak, 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 zwłaszcza te wszystkie dowcipy. O właśnie, skąd pani bierze wszystkie te dowcipy, które tutaj właściwie no, są przy każdej jakiejś formule naukowej? Ja wiem, żeby to tak zrównoważyć, żeby też przyciągnąć uwagę, no i rozładować napięcie.
Tak, to jest taka gorzka pigułka wiedzy obtoczona w słodkim pasztecie żartów i anegdot. Nie wiem, skąd biorę te żarty. Ja mam jakiś taki dziwny mózg. Ja myślę pętlami i zygzakami. Nigdy nie potrafię zapamiętać, jak jest dzień tygodnia, ale właśnie pamiętam żart, który mnie rozbawił 3 lata temu i śmiałam się z niego przez 3 dni.
Świetnie.
No nie wiem, skąd mam tę umiejętność, ale bardzo ją lubię na pewno.
Joanna się przygotowała, ma taki dowcip świetny. Zresztą dzisiaj mi opowiadała to od pani.
Pani też. Janino, pani mówi, że pamięta dowcipy sprzed 3 lat, a ja przecież przeczytałem książkę i mówię do Jurka, słuchaj, tam było tyle ciekawych sytuacji, dowcipnych, a zapamiętałam tylko jeden, o tym małżeństwie i ta sytuacja.
No jak opowiadaj.
To ja wiem, to na początku jest.
No tak. Właśnie. Tak. Właśnie, i to mi zostało.
Ale dobrze, tu jest taki cliffhanger teraz. To jeśli państwo chcą się dowiedzieć,
to proszę przeczytać.
To za sytuacja. Tak.
No dobrze, dziękujemy serdecznie za miłą jak zwykle rozmowę. Janina Bąk, statystycznie rzecz biorąc, trzeba przeczytać numer 2.
Koniecznie, tak, koniecznie. Pani Janino, bardzo dziękujemy.
Zapraszam.
I czekamy na tym dworcu na panią.
Pozdrawiam.